Drodzy Państwo, będą mieli, mieli pytania, to, po, to wtedy by się coś wyjaśniło. Tak, żeby nie za szeroko, nie niepotrzebnie coś. Chodzi o taką kwintesencję tego, w jakim jesteśmy miejscu.
Mogę zacząć.
Ale oczywiście, bardzo
dziękuję panu przewodniczący. Witam państwa. Na wstępie chciałem też w imieniu mojego szefa przeprosić za jego nieobecność, ale równolegle odbywa się posiedzenie Komisji Finansowej w powiecie i stąd jego nieobecność, a mieliśmy oboje tutaj być na tym spotkaniu. Proszę państwa, tak jak pan przewodniczący sobie życzył, chciałbym to w bardzo takim skomplikowanym zakresie przedstawić. Tym niemniej osadzenie naszego PZZOZ-u nie może abstrahować od tego, przed jakimi fundamentalnymi wyzwaniami stoimy i co się w ogóle dzieje w kraju i co się dzieje tutaj na Śląsku, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. Zapewne państwo słyszeli, że w tej chwili jest ta koncepcja opracowania tak zwanych map zdrowotnych przy wojewodzie powołanym odpowiedni zespół przy każdym z wojewodów w Polsce. Już w 2016 roku ma być przedstawiony wynik prac, to znaczy mapę tak zwanego zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne na danym terenie. W zależności od badań epidemiologicznych, demograficznych, potencjału i właściwych potrzeb. My oczywiście nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Może to być jakiś antidotum na to, te niedobory finansowe, ale to może równie dobrze oznaczać, że na określonym obszarze powiatu gdańskiego na przykład pewne usługi nie będą przez fundusz kontraktowany. Kolejnym takim wyzwaniem jest przyszłoroczny kontrakt NFZ. Wiemy, że ma on być zawierany na okres 10 lat. Ma to swoje dobre strony, bo 10 lat to jest taki okres, że może być argumentem dla wszelkich instytucji finansowych, żeby wykorzystać czy przedstawić szpitalowi różne oferty kredytowe, na przykład na restrukturyzację, ale to też oznacza, że przez 10 lat, jeżeli się na jakieś usługi nie załapiemy, czy na jakieś koncepcje, na przykład rozwoju jakiegoś nowego oddziału, no to przez 10 lat tego będziemy pozbawieni. Musimy też zwracać uwagę na inwestycje okolicznych, konkurencyjnych naszych podmiotów. Sosnowiec przechodził przez poprzednią kadencję bardzo duże i odważne zmiany reorganizacyjne, zmiany osobowości prawnej. W tej chwili też słyszymy, że miasto około 30 milionów przeznacza na inwestycje w blok operacyjny, w budowę bloku operacyjnego. Za miedzą z drugiej strony w Dąbrowie wybudowało się Zagłębiowskie Centrum Onkologii. My jesteśmy tutaj między tymi gigantami. Nie mówiąc o tym, że też jest ofertywa różnych prywatnych inwestorów, buduje się szpital w Katowicach, gdzieś są głosy o tym, że też ziemia na Sucach. Dlatego o tym mówię, że nawet dostaliśmy od takiego inwestora, który budował szpital prywatny w Katowicach, ofertę współpracy. Wreszcie jest program dostosowawczy, który w 2016 roku obliguje nas do zakończenia wszelkich prac adaptujących i takich, które by pozwalały spełnić wymagania Unii Europejskiej i dostosowania warunków szpitala do wyobrażenia, jak powinien wyglądać taki szpital w XXI wieku. Te rzeczy, które są fundamentalne, nas po prostu dotkną i musimy się z tym zmierzyć. Przez Zarząd Powiatu zostaliśmy zobligowani jako dyrekcja do przedstawienia programu restrukturyzacji szpitala czy szerzej powiatowego zespołu opieki zdrowotnej, który w tej chwili właściwie utracił płynność finansową. My przez ostatnie dwa lata ze strony starostwa uzyskaliśmy pokrycie strat, które niestety na bieżącej działalności mamy. Proszę Państwa, w tej chwili jesteśmy po na Radzie z Zarządem Powiatu. Plan restrukturyzacji, czy też plan tych działań uzyskał swoją akceptację. On się sprowadza do tego, że w pewnych etapach pośrednich będziemy dążyli do planu takiego docelowego, który został zaakceptowany, a on zakłada, że będzie zróżnicowana oferta obydwu szpitali. To znaczy szpital w Będzinie miałby być tak zwanym szpitalem zachowawczym, nie pracującym będzie 24 godziny. Natomiast szpital w Czeladzi miałby być tym szpitalem głównym na powiatu, to znaczy szpitalem pracującym w systemie 24 godziny. No i to jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o te takie koncepcje, wizje, które będą obowiązywały i z których Rada Powiatu, Zarząd będzie nas rozliczał. Jesteśmy w tej chwili na etapie wprowadzania takich bieżących działań restrukturyzacyjnych. One polegają na rozpoczęciu procesu poszukiwania inwestora na outsourcing badań laboratoryjnych, outsourcing badań radiologicznych, ponieważ analiza i doświadczenia onkologicznych i ogólnopolskich podmiotów wskazuje, że jest to dla takich podmiotów jak my i w takiej sytuacji finansowej wyjście naprzeciw oczekiwaniom. Bo outsourcing badań laboratoryjnych według naszej kalkulacji będzie się przekładał na oszczędności w tym segmencie rzędu około 500 tysięcy. Podobnie outsourcing badań radiologicznych, a w zamian od inwestora oczekiwać będziemy inwestycji. Zarówno w wybudowaniu, adaptowaniu pomieszczeń na nowoczesne laboratorium w Czeladzi, jak i jeżeli chodzi o badania z zakresu radiologii, wymianę całkowicie zdekapitalizowanej aparatury, a myślimy również o tym, że być może oferent, który się pojawi, będzie w tym aspekcie akurat chciał na przykład wstawić aparat do rezonansu magnetycznego w Czeladzi. To są na razie nasze takie zamierzenia, plany. I one się będą materializowały w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy. Natomiast proszę Państwa, to co szpitala w Będzinie, to tam niestety największe straty ponosiliśmy i zdecydowaliśmy o tym, że nie ma szans na zbilansowanie działalności oddziału noworodków i oddziału ginekologicznego. Porodów jest coraz mniej. W tym ubiegłym roku było 325 porodów. My jesteśmy zobligowani do tego, żeby prowadzić ten oddział w trybie 24-godzinnym, a więc w pełnej obsadzie dyżurowej lekarskiej i pielęgniarskiej. Dochód tego, przychód z porodu w 2014 roku to był 566 tysięcy, podczas gdy same płace to jest około 900 tysięcy. Więc nawet rozważając, że hipotetycznie ktoś wyremontowałby ten pawilon i dzięki temu zwiększyłaby się ilość porodów, bo byłby bardziej dla pacjenta atrakcyjny, jest hipotetyczny, bo powiat ani szpital takich pieniędzy nie ma. Stąd jest decyzja, że po prostu przedstawimy ofertę ogólnopolską na cesję kontraktu w tym zakresie noworodków i położnictwa. Idziemy tutaj tropem też może troszkę bardziej odważnym okolicznych szpitali, bo szpital w Dąbrowie jest właśnie po zakończeniu takiego postępowania, gdzie znalazł się inwestor, który oddział noworodków i położnictwa również przejął. Czy znajdzie taki inwestor w przypadku tego pawilonu w Będzinie? Mamy taką nadzieję, bo rozwiązywanie to wiele naszych problemów. Tam strata jest roczna w wysokości 1 640 000. To jest bardzo dużo, nie do udźwignięcia. Natomiast gdyby taki inwestor przejął ten budynek, no musiałby zagwarantować oczywiście jego remont, pewność inwestycji, no to są już pewne prawne tutaj wykładnie, jak to zrobić. Problemem było to, gdyby się okazało, że takiego inwestora nie ma. W tej opcji tak czy inaczej oddział noworodków musiałby ulec likwidacji i wówczas działalność byłaby tylko ograniczona do oddziału stricte ginekologicznego. Przez pewien czas tak też funkcjonował oddział ginekologii w Czeladzi, wtedy kiedy doszło do połączenia obydwu szpitali. Oddział ginekologii byłby ulokowany wówczas w budynku głównym szpitala w Będzinie, ale myślimy o tym, że to byłaby to lokalizacja etapowa, ponieważ docelowo oddziały zabiegowe wszystkie byłyby ulokowane w szpitalu w Czeladzi. Oczywiście jest pewien warunek, to znaczy w takim szpitalu, aby mogły funkcjonować oddziały zabiegowe, muszą być odpowiednie warunki, które narzuca nam właśnie ten program dostosowawczy. Musi być przeprowadzony remont bloku operacyjnego, którego kosztorys już w tej chwili przygotowany opiewa na wersji takiej skromnej 8 milionów złotych. No i te pieniądze oczywiście nie znajdą się z zasobów powiatu, bo powiat takimi pieniędzmi nie dysponuje, ale też podjął działania, rozeznanie na jakich warunkach i kto takie finansowanie, czy ze środków gminy, czy poprzez jakieś inne programy moglibyśmy uzyskać. Ponadto szpital też musi przeprowadzić termomodernizację. To są takie plany, które już odkładane są z roku na rok, ale to jest i oszczędność ekonomiczna, i też wizerunek takiego szpitala zupełnie by inaczej wyglądał. W tej chwili też program jest taki, do którego aplikujemy, że przy zapewnieniu pewnej części środków własnych można byłoby uzyskać finansowanie tego projektu. Tak więc Państwo, drodzy Państwo, wygląda to generalnie tak. Plany takie długofalowe są zogniskowane na szpitalu w Czeladzi jako szpitalu tak zwanym ostrym. Natomiast w szpitalu w Będzinie musiałyby być ulokowane te oddziały, które my tak roboczo nazywamy, można zamknąć o godzinie 15. Myślimy tutaj o tym, że nie ma przyjęć do takiego szpitala po godzinie 15, bo przyjęcia odbywają się w trybie planowym. Takie oddziały można wyselekcjonować. No, takim jest oddział zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, takim są oddziały rehabilitacji. Więc tutaj w tym kierunku te działania nasze idą. Proszę Państwa, chciałbym też tutaj powiedzieć o jakimś takim kierunku idącym naprzeciw demokratycznym wyzwaniom opuszczenie ewentualnie tego pawilonu G w obrębie szpitala belgijskiego stwarza też możliwości lokalowe na rozwinięcie jakiejś struktury skierowanej dla populacji ludzi 65+. Myślimy o jakimś ewentualnie hostelu, oddziale geriatrycznym, oddziale rehabilitacji, poradniach rehabilitacyjnych, klubach Senior Vigor, ale to są powiedzmy jakieś takie przemyślenia, wskazanie tych kierunków, co można byłoby robić i jakby to mogło wyglądać. Na zarządzie powiatu ostatnio też dyskutowany był mocno newsowy wówczas fakt taki medialny, mianowicie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dotyczył szpitala w Olkuszu. Jak Państwu może wiadomo, szpital ten został przez powiat skomercjalizowany, oddany w prywatne ręce, w której część udziału pozostawił samorząd. Po tych zmianach własnościowych był protest społeczny, związków zawodowych, że w ogóle takie działania były nieprawne. Zapadł wyrok prezydentowy w skali kraju, który mówi, że w ogóle samorząd terytorialny i powiatowy nie ma obowiązku, nie jest w zakresie jego zadań utrzymywania struktur ochrony zdrowia. To jest zadanie, które powinien realizować Narodowy Fundusz Zdrowia. Więc jest tego interpretacja taka, że powiat jako właściciel może dowolnie przekształcać, komercjalizować, sprzedawać należące do niego właśnie różne podmioty ochrony zdrowia, bo też na to nie ma środków na finansowanie chociażby remontów, działalności bieżącej, czy też pokrywania strat. Także w generalnym zarysie przedstawiłem to, jak się na dzień dzisiejszy ma ta sprawa.
Dziękuję panu bardzo. Proszę, państwo radni będą zechcieli zadawać jakieś pytania w tym zakresie. Bardzo proszę. Pan Jarno? Nie. Pani?
Ja mam tak, to niekoniecznie związane akurat z tym, że oczy chcę opowiadać, bo mam takie zdjęcie samochodu, który stoi na parkingu przed szpitalem i ten samochód stoi na pewno od jesieni tamtego roku i w tym roku też. I nikt się tym nie interesuje. Wiem, że nie ma miejsca w tym roku, że narzekają ludzie przyjeżdżający do szpitala, że nie będzie postawić samochodu, a tymczasem taki wracam cały czas z daleka. To by było jedno pytanie, a drugie byłam świadkiem, jak pacjenci, którzy byli skierowani na badania rentgenowskie, szli sami na te badania. W innych szpitalach wiem, że są przewożeni na wózkach z opieką pielęgniarską. Czy w naszym szpitalu pszczelarskim jest taka opieka? Jest taka możliwość, że były tylko takie wyjątkowe przypadki?
To znaczy tak, pierwsza sprawa, to co Pani pokazuje, to bardzo proszę, ja sobie to wezmę i zobaczę, czy to w ogóle ten fakt ma miejsce. Nie wiem. Co do drugiego pytania, no to oczywiście każdy pacjent, który wymaga tego, żeby przewieźć go na wózku, ponieważ nie jest w stanie o własnych siłach przejść do rentgena czy do jakiejś innej pracowni, no to jest oczywiście przewożony. Natomiast ci pacjenci, którzy są mobilni, chodzą sami. Tak jest w każdym szpitalu wszędzie.
Jeszcze jakieś pytania Pani ma? Pani Ewa?
Dzień dobry.
Pan Włodzimierz?
Nie, no ja chciałem zapytać o ten pomysłowy, bo to tak w sumie no, fajnie to wygląda, tylko tak praktycznie dla ludzi, biletu ludzi, którzy nie mają czasu, nie wiem, może trzeba by się na tym zastanowić, że pobyt w szpitalu tygodniowym załatwia w jakiś sposób sprawę, które wiązały się z tym, że jest kompleksową, kompleksowym badaniem. Czyli tak jak jest facet, ma 50 lat plus, to nie czeka 3 miesiące na, nie wiem, na badanie prostaty, na badanie czegoś tam jeszcze, nie badanie czegoś tam jeszcze, bo to się wydłuża w ciągu roku. Czyli nie można było zasięgnąć takiej informacji, żeby na jednym oddziale przeprowadzać kompleksową, nie wiem, jak trwają badania w ciągu tygodnia, nie ma. Znaczy jest opcja, tylko podobnie to się ma, jak pan wskazał, w szpitalu geriatrycznym, ale to jest wiek 60 plus, że w ciągu tygodnia robi się wszelkie badania. Osoby, które kończą 60 lat, robione mają wszelkie badania, wychodzą z kompletem wyników. Odchodzi się od kuchni, bo to ten zakład taki, który jest, jest bodajże w Szopienicach, tak? W Szopienicach geriatrycznych.
No te oddziały się tworzą, więc jest coraz więcej.
Tam jest taki, który w sumie jak do nich nie mogę, są dla swoich też przewidzenia, tam 20, chyba 4 osoby przebywa na tych salach, także w ciągu tygodnia mają te starsze osoby kompleksowe wyniki i to jest zastanowione. Nie wiem, jakie do tego oczekiwania.
To znaczy, wie pan, bo porusza pan radny dwie rzeczy, ale to tak wymaga takiej szerszego komentarza. Narodowy Punkt Zdrowia nie uznaje czegoś takiego jak finansowanie pobytu prewencyjnego w celu wykonania badań. Ponieważ my rozliczamy z funduszem określone świadczenia, czyli mamy tak zwane jednorodne grupy pacjentów. Przyjmowani są tam pacjenci z określonym problemem zdrowotnym. Czegoś takiego jak tak zwana prewencja nie ma, no nie praktykuje się. Ale powiem, że to się też nie praktykuje w Europie. No w Europie jest inaczej, przynajmniej w tej części, do której ja skierujemy, ponieważ w ogóle w każdym państwie zachodnim jest presja na ograniczenie hospitalizacji. To u nas się właśnie dzieje w ten sposób, że w związku z tym, że jest niewydolna ambulatoryjna opieka, wzrastają hospitalizacje. Także no, to jest pewna taka idea przez pana radnego tutaj podnoszona, ale w praktyce no, de facto niemożliwa do realizacji, bo musiałoby się to odbywać poza funduszem.
Ale przykładu, że państwo możecie zrobić coś takiego, ustalić odpłatność, gdzie to miało być.
Nie możecie zrobić. Jesteśmy, proszę państwa, to jest bardzo ważna rzecz. Publiczny zakład opieki zdrowotnej nie ma prawa pobierać opłat za świadczenie. I tak, tu jest ta nierówność tych podmiotów. Bo na przykład moglibyśmy powiedzieć tak, mamy określony limit poradni kardiologicznej, ale mamy moce przerobowe, że lekarz by przyjął potrzebującego pacjenta za odpłatnością. W NZOZ-ach, w prywatnych strukturach jest to możliwe, natomiast u nas bylibyśmy pociągnięci do odpowiedzialności prawnej. Nie możemy poza kolejką prywatnie takiej usługi udzielić. Tak jest skonstruowany ten system. Dlatego też niektórzy mówią, że bo nawet dzisiaj czytałem taki komentarz dyrektora szpitala wojewódzkiego w Opolu, że oni są akurat w doskonałej kondycji finansowej, ale w odpowiedzi na tą konkurencję podmiotów prywatnych też się będą komercjalizować, chociażby po to, żeby móc działać na rynku usług prywatnych. Przyjdzie
ludzie. Ale to nie wiem, czy to jest tanie, ale na przykład teraz już była taka kwestia podnoszona, przykładowo to był chyba, nie wiem, USG czy rezonansy, który robił. Kwestia była ceny, że na przykład trwa 3 miesiące w normalny sposób, bo za to płacił Narodowy Fundusz. Więc dziennikarz zadał pytanie, czy jeżeli zapłaci, jest to możliwe? Okazało się, że tak. W ciągu 3 dni płacą 660 zł jest w stanie to badanie zrobić, ponieważ ten przyrząd jest w stanie zrobić około 40 badań w ciągu jednego dnia, a limitowany jest w granicach 5 do 8.
Trudno mi się wypowiadać tu, ale powiem panu, że 2 lata temu mieliśmy taki przypadek, gdzie na podobnej zasadzie zrealizowano EKG wysiłkowe na rzecz pacjenta, który zapłacił, a następnie wysłał do Funduszu Narodowego rachunek i opisał całą sytuację. I musieliśmy bardzo się starać, żeby nie tylko nie zwrócić mu, ale żeby też nie zapłacić kary. Także
Wie pan, no to są problemy szersze, niedecydowane. Nie wiem, jak ten przypadek dokładnie tam dotyczy. Może to było skierowanie od lekarza prywatnego, na przykład na takie badanie. Także wówczas to się dzieje tak jakby poza systemem. Więc może tak być. Jeżeli pan ma skierowanie na badanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i idzie pan z tym skierowanie i chce pan się prywatnie przyjąć, to fundusz, Narodowy Fundusz Zdrowia ma prawo karać nas za to, żeśmy pobrali opłatę.
A w szpitalu Świętej Barbary jest tak, że przy tych dużych powierzchniach szpital wynajmuje podmiotom niepublicznym, które akurat świadczyły te usługi, więc może się zdarzyć, że na jednym korytarzu jest publiczna pracownia i 10 metrów później jest niepubliczna.
A prawdopodobnie tak to było.
Bardzo dużo niepublicznych podmiotów.
No ale to wtedy, no dobrze, no podmiot to może być niepubliczny, ale kwestia jednego sprzętu. Bo to badanie chodziło o jeden sprzęt, że, to, że fundusz płacił za 5 do 8, bo tyle miał skalkulowane, tyle, no pewnie państwo tam robić jakąś symulację, ile to może.
Ale wie pan, to właśnie bardzo cenna uwaga była. Usługi tamtego rezonansu świadczy niepubliczny podmiot.
A publiczny wykupił jakąś ilość usług tego niepublicznego.
I niepubliczny może sobie działać tak, jak prywatna poradnia kardiologiczna, która ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. No, jest to absurd, ale to nie mam tutaj o tym po prostu dyskutować.
Dziękuję.
Dobrze. W takim razie pozwolę pan, że ja zadam takie pytanie, mianowicie po pierwsze, ocenił pan renowację bloku operacyjnego na tak skromnie 8 milionów. No, według tak szacunkowych danych, żeby faktycznie był taki nowoczesny blok operacyjny, gdzie od lat tam mieliśmy już kłopoty, bo tam były kwestia dróg, droga brudna, droga czysta i tak dalej. To były określone są przepisy. Ale na ten blok operacyjny pracowały dwie chirurgie. Duża chirurgia miękka, chirurgia twarda i jeszcze duże zabiegi, jeżeli były z laryngologii. Czyli trzy oddziały po prostu znajdowały się, bo laryngologia oczywiście miała małą salkę operacyjną, ale przy dużych operacjach chodziło na trakt. I teraz, jeżeli się to zrobi, ten blok operacyjny kosztem takich plus minus 8-10 milionów złotych, to on musi się w jakiś sposób zacząć spłacać. To znaczy się, czy wróci powrotem na to samo piętro, gdzie dzisiaj jest oddział rehabilitacyjny, czy wróci chirurgia miękka o takim potencjale, jak to było kiedyś u doktora Kołodzieja, i zacznie pracować sama sobą na ten trakt, czy ortopedia twarda, traumatologia i te wszystkie inne, czy one na tyle będą miały kontrakt ostry taki, żeby tymi punktami były w stanie utrzymać te, bo przecież trzeba przyjąć podstawowy element, że na trakcie operacyjnym są określeni ludzie, których trzeba będzie po prostu utrzymać. I to ja tak bym to widział. Z jednej strony chciałem zapytać, jaki powrót do tego szpitala ostrego?
Panie przewodniczący, oczywiście to, o czym mówimy, gdyby remont miał służyć tylko i wyłącznie oddziałowi urazowemu, to byłaby po prostu koszmarna pomyłka.
Tak.
Myśląc o szpitalu ostrym, mamy w planach przeniesienie tu oddziału chirurgii i ginekologii z Będzina. I wówczas po prostu funkcjonowałyby tutaj oddział urazowy, laryngologiczny, ginekologia i chirurgia. I dopiero wtedy jest szansa,
żeby ten trakt na siebie zapracował.
Nie może być tego, proszę Państwa, to jest rozrzutność, że w skali kraju tak nie ma, że w powiecie w
funkcjonuje jednostka, która ma trzy trakty operacyjne, bo my mamy traktat, trakt na ginekologii, na chirurgii w Będzinie i tutaj na Urazówce. Żaden z nich nie jest wykorzystany tak, jak być powinien, więc to jest oczywista sprawa. Jeżeli ten plan by się powiódł i docelowo by tutaj w szpitalu znalazły się te oddziały, to również internat będzie nam miał się przenieść. Tak. Także to byłby szpital naprawdę ostry. Tak go po prostu nazywamy i do tego zmierza.
Bo jeżeli mieliśmy internie dwie, a kiedyś nawet trzy, jedną z tych trzecią, to pan był kiedyś ordynatorem przez pewien czas. I jedna interna miała 40 osób, drugie 41 na wspólnym pacjentach. A dzisiaj jest tam, nie wiem, 50 czy ileś tam osób, 50 na 50 pacjentach, no to automatycznie te powierzchnie, które nie są dla pacjenta, to są tam, ale to jest tam w formie świetlicowej, w formie takiej, siakiej i tak dalej. Tam takie jakbyśmy tam nie nazwali, ale nie ma tam łóżka chorego, który pracuje również w ramach szpitala. I tu wydaje mi się, że to, co pan mówi, jest bardzo cenne, bardzo mądre, oby tylko wreszcie zaczęło z powrotem coś się dziać w tym kierunku, dlatego że zadłużenie wzrasta. Popatrzmy na jeden mały taki urywek tego szpitala, mówimy o zakładzie rehabilitacji. Wystarczyło, że Narodowy Fundusz zmniejszył ilość punktów dla zakładu przy tej samej ilości pracowników, tu się z dnia na dzień nie pozwalnia, ani nie zrobi się takiej rewolucji. Nie można jednocześnie, tak jak pan zaznaczył, że nie można prywatnie wykonywać zabiegów w tym zakładzie jako takim, na dobrą sprawę, to z każdym mijającym miesiącem po prostu to zadłużenie jest na poziomie tam 10, 12, 15 czy 20 tysięcy, no kiedy zakładam już tam 10 tysięcy, gdzieś tam 20, może 24 czy 2, nie znam tej chwili takich relacji, ale mówię tak około, już tak można powiedzieć, strzelam. I no, pewne rzeczy muszą się w jakiś sposób zmienić. Jeżeli on byłby wydzierżawiony, jeżeli on by po prostu był w taki czy inny sposób, żeby on mógł robić wszystko. Żeby on mógł robić wszystko. Jeżeli będzie mógł robić wszystko, to po pierwsze ani nie zdejmie się ludzi, ani nie zrobi się większego bezrobocia, ani się nie zrobi niczego. On się tylko może w tym momencie rozwijać. A w tej chwili on przy tym się kurczy. I dlatego dla mnie jest podstawowe pytanie. Kiedy pan widzi, że zarząd powiatu wyda dyspozycję o tych zmianach?
Panie przewodniczący, mnie jest naprawdę trudno tutaj powiedzieć. Obserwuję w tej chwili, jak to wygląda. Wydaje mi się, że zarząd dojrzał do tego, albo może inaczej. Sytuacja dojrzała do tego, że zarząd nie ma już wyboru, bo za nimi jest ściana i musi się coś po prostu robić, dlatego myśmy dostali akceptację też na te działania dotyczące tej ginekologii, tego outsourcingu, działania, o których żeśmy mówili przez minione 4 lata, bo ten program myśmy forsowali, ale proszę Państwa, no też wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że działamy w jakiejś rzeczywistości politycznej. I sam fakt, że forsujemy sprawę tego, że szpital w Będzinie miałby pełnić rolę takiego szpitala pomocniczego, to on budzi niesamowite protesty, naciski. I już w czasie poprzedniej kadencji, kiedy tylko się sygnał taki pojawił, zaczęły być pisane różne petycje, petycje nakręcane i przez kolegów lekarzy i przez pacjentów, bo to się wszystko po prostu eskaluje. A poza tym i pan prezydent miasta będzie i radni będzie wpływał mi również. Też podnosi ten argument, że ja tu zacytuję, że oni nie pozwolą, żeby zaorać Pędzin, zaorajmy Czelać, a też nie pozwolą na to, żeby zrobić ze szpitala w Będzinie umieranie. I stąd ta sprawa przeniesienia tego oddziału chirurgii do Będzina, prawda, podczas gdy również dobrze on mógł się tutaj mieścić. Także proszę Państwa, nie musimy się wzajemnie przekonywać, że to jest gra jakichś politycznych różnych uwarunkowań, tylko że w tej chwili już to pole się po prostu nie tyle zawęziło, to tego pola po prostu manewru już nie ma. To już trzeba podejmować odważne decyzje. To, co pan przewodniczący mówił o tym zakładzie fizykoterapii, to wie pan, tu panie przewodniczący się zderzają dwie sprawy. Fundusz głównie, który wyceny ma na poziomie skandalicznym wszystkich świadczeń rehabilitacyjnych i to, co jest dla nas jakąś perełką dla szpitala, tak uważam, że i oddział rehabilitacji neurologicznej, i oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, to jest naprawdę coś fantastycznego, pozostającego w jakimś ciągu takim przypadki neurologiczne, udary oddział rehabilitacji neurologicznej, on nam przynosi milion złotych strat. Również na działalności bezpośredniej. Fundusz nam nie tylko ograniczył ten kontrakt, ale zmniejszył wycenę tych punktów. W dzisiejszych czasach jeszcze dodatkowo nam ograniczył stan ze złotówki na 89 groszy wycenę punktu. W tym planie, o którym tutaj też dyskutuję, mamy taką opcję, że jeżeli będą jednostki organizacyjne, które nie potrafimy utrzymać, to musimy je albo znowu oddać drogą cesji inwestorowi zewnętrznemu, albo zlikwidować. I jedną z tych opcji jest to, bo nie widać tutaj jaskółki, żeby się coś w rehabilitacji zmieniło, że my rehabilitację również na podobnej zasadzie jak ginekologia będziemy oferować komuś z zewnątrz. Czyli przenosimy to jakby na niego ryzyko sfinansowania się tego projektu, a z drugiej strony zabezpieczamy dostęp do tych świadczeń naszym pacjentom. Ale pytanie jest takie, czy się znajdzie taki inwestor?
My mówimy w tej chwili o zakładzie.
Ale również pan tutaj również zakład.
Może być oddział.
Oczywiście oddział i zakład, jeżeli tak to będzie i ten bilans będzie zdecydowanie niekorzystny, to każda komórka, która funkcjonalnie może być wydzielona, może być cesja tego kontraktu dokonać. Nie jesteśmy tutaj w jakiejś awangardzie, bo inne szpitale dawno już w tym kierunku po prostu poszło i nic się nie stało. No, bo można powiedzieć, szpital w Dąbrowie, że został rozkawałkowany, bo oddział kardiologii jest paksowski, oddział nefrologii innego inwestora, oddział ginekologii innego, ale szpital jako jednostka dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej funkcjonuje i ma się lepiej niż nasz.
Dobrze. Serdecznie panu dziękuję. Ja osobiście uważam, że spotkamy się jesienią, ponieważ te elementy, o których pan mówił, że na dzień dzisiejszy zarząd powiatu właściwie już stanął przed ścianą, że muszą, że nastąpi wymuszenie po prostu jakiejś restrukturyzacji, dlatego że w dalszym ciągu zadłużenie nie może być coraz więcej, ponieważ nie da się po prostu dalej w ten sam sposób
działać, jak również te elementy, o których mówiliśmy, czyli mówimy o ostrości jednego szpitala, a drugim mówimy o zachowawczym, dlatego że no to, co też również Pan podkreślił, że jeżeli za 10 milionów plus minus około zrobi się trakt na trakcie nowoczesnej, to ktoś na niego musi wypracować, to muszą być poszczególne oddziały. Państwo nie macie już żadnych pytań. Dziękuję Państwu bardzo. Państwo zostają.
Ja tylko dziękuję Panu Dyrektorowi. Serdecznie dziękuję, że Pan był uprzejmy przyjść. I zobaczymy się jesienią.
Jestem do dyspozycji. Jesteśmy traktorem Kołaczek do dyspozycji.
Bardzo dziękuję.
Proszę Państwa, to był nasz główny temat. Natomiast jeszcze parę elementów weszło, wchodzi na, kłaniam się do widzenia, weszło na tą sesję, która będzie i w stosunku do tych elementów, o których które wchodzą, a naszą komisję dotyczą. To tam jest kilka. Państwo przestudiowali, rozumiem sobie, czy w tym zakresie chcielibyście Państwo podnieść, dopytać, może to takie nieeleganckie słowo, ale dopytać, mając tutaj moją panią naczelnik, która wszędzie tutaj swoim imieniem, nazwiskiem i tytułem zaświadcza o tym. W związku z tym, jeżeli Państwo jeszcze szukają, to jeśli pozwolicie, to ja zapytam o parę takich właściwie bardzo drobnych rzeczy. Piszecie Państwo, że chcemy tak zwanej wielodzietności. I jednym z nich jest wprowadzenie takiego pakietu finansowego przy ponad dwojgu dzieciach, czyli rozumie, że muszą się w czeladzie urodzić trojaczki. I albo i więcej, ale to jak mówię, trojaczki. Teraz jest pierwsze pytanie. Czy tych trojaczków w ciągu roku w czeladzi ile się rodzi? Bo ja powiem szczerze, nie wiem, czy ktoś z Państwa jest na tyle biegły, nikt nie wie, ile tych trojaczków.
Wiem, że się na razie przez ostatnich 3 lata
nie urodziło i czworaczków i trojaczków żeśmy nie mieli. Natomiast tak, oczywiście, tak. Natomiast jeżeli chodzi o bliźniaki i wtedy ta kwota 5000 zł jest pomnożona razy 3 i ta rodzina otrzymuje 15 000 jakby wyprawki. To jest taka wyprawka dla tych trojga dzieci, które tam się dają. Były czworaczki czy całe 20. No tak, oczywiście. Także tutaj, proszę Państwa,
tutaj pan przewodniczący może zapytać, skąd ta kwota 5000 zł?
Nie. To znaczy, to jest według mnie jakaś określona kwota. To nie są jakby miliony, ale z drugiej strony, jeżeli coś chce się zrobić, to również nie może to być 500 zł czy 200 zł i robienie z siebie za przeproszeniem wariata. Tu trzeba dojść do tego podejść.
Średnia wartość takiej średnio wypaszonej wyprawki.
Rozumiem. I to jest wtedy jest to faktycznie zastrzyk, bo to 15 000 zł przy takiej trójce, to jest to określony zastrzyk dla rodziny. Także tutaj nie będziemy się w tym zakresie spierać. Proszę Państwa, proszę
proszę o tych z tych następnych. Jeszcze co Państwo macie? Jakie pytania macie tutaj?
Ja mam pytanie.
Bardzo proszę. Z jakiego tytułu? Jakiego?
Dotyczące pracy za obiekty sportowe oraz pracy zawodowe dla dzieci.
Ale to wcale nie świadczy, że na tej komisji nie radni nie pytają.
Generalnie dotyczy to bezpieczeństwa, ponieważ jest plac sprawa, jest piaskownica na osiedlu koło kopalni i ona jest niebezpieczna, stanowi zagrożenie, a oprócz tego potrzeba jest wymiana piaskowki, zaczęto pojawienia tyle, nie chodzi o to pytanie. Natomiast pytanie mam jeszcze jedno, sprawozdanie z programu profilaktyki zdrowotnej dla miasta Czeladź i tutaj mamy takie punkty jak zapewnienie dzieciom przedszkola w klasach 1-5 szkół podstawowych zajęć wychowania fizycznego z elementami gimnastyki korekcyjnej. A i owszem, ja uczę w szkole podstawowej, a i owszem, uczę wychowania fizycznego i w programie nauczania tej gimnastyki korekcyjnej raptem mam 4 godziny przeznaczone w ciągu roku. Roku mówię. Natomiast jeżeli chodzi o ilość wad podstawy i uczniów, jest ogromne i uważam, że 4 godziny temu mamy programy, nie zabezpieczają zapotrzebowania tych uczniów. Mało tego. Kiedyś gimnastyka korekcyjna była prowadzona w każdej klasie klasach młodszych. Osobno w pierwszej, osobno w drugiej, osobno w trzeciej. I ile było klas, tyle było godzin gimnastyki korekcyjnej. Po jednej podlemki raz sobie nie będzie dołączyło.
Nie będziemy godzinę,
pierwszy. W tej chwili jest taka sytuacja, że a my tutaj piszemy, że jest to odpowiednie warunki. To jest nieprawda. Drugi punkt. Poprawa warunków nauki ergonomiczne, łatki i przesyłka. Właściwe oddano się w tym sprawie. Wracając do ławy i przesyłek. Ja w poprzednim kadencji zwracałam się z prośbą, żeby nie kupować badziewie, nie kupować ławek, przesyłek, które nie rosną z dzieci. To powinny być ławki dla jednego ucznia z regulowanymi nóżkami i ławki i przesyłka, które mają oparcie i które pozwolą, że dziecko będzie siedziało wygodnie i nie będzie miało utrzymanych stresu. Jeśli nie to biorą w sytuacji, ktoś ma lekcję, bo jeszcze drugi ma lekcję, pierwszy raz razy wiesz nie ławce, bo się akurat lubię. A tak bywa. Mimo, że nauczyciel zwraca uwagę, że chodzi za lepiej, prawda, to jednak dziecko jest tam ogromny. Lepiej dołożyć parę groszy i kupić tą ławkę, żeby wystarczyła na dłużej i żeby można było te nóżki wyregulować.
Też jesteśmy za tym. Ale od tego na placówce jest dyrektor i on jak gdyby musi realizować te wszystkie polecenia wydane przez sanepid i on zajmuje się ergonomią wśród dzieci. Generalnie my mamy zadanie zabezpieczyć pieniądze na takowy sprzęt, ale to tylko na prośbę dyrektora, który, że tak powiem, występuje do nas taką propozycją.
To niemożliwe.
To jest niemożliwe.
Ale to
może
niemożliwe. To niemożliwe, po prostu dyrektor nie ma na tyle środków, miasta też nie ma na tyle środków, no tego trzeba dać.
Znaczy, ja pracuję w przedszkolu numer 10 i wymieniłam wszystkie przesyłka i stoliki w całej placówce na ekonomiczne i regulowane.
A Pani z tego czasu pamięta, Pan Stefan przeprowadzał badania w Czeladzi. Na grupie populacji to było, nie wiem, podejrzewam, że było 10 lat temu.
Tak,
i wskaźnik wyszedł, że co 2,5 dziecka w Czeladzi w naszym mieście ma wadę postawy. W tej wadzie postawy to jest skolioza, i lordoza, i kifoza, i szpotawo, i kościałość, wszelkie inne. Łącznie z niedowidzeniem, co nie wiem, czy te badania teraz były robione, czy też nie były, ale podejrzewam, że drugi jest taki sam. Jak nie doszedł jeszcze sprawa wzroku, czy ewentualnie przez pomówienie, to jedna podana przykład do ławek. No nie ma. Proszę Państwa, ławki są dobre, jeżeli są regulowane, tylko ręki widać, że jedno na tym, tylko to jest koszt. No trzeba wziąć sobie pod uwagę, że jeżeli jedno krzesło kosztuje 55 zł, to które jest regulowane, kosztuje 110 zł. To jest dwa razy tyle. Pytanie jest teraz, czy dyrektor dysponuje takimi środkami? Podejrzewam, że nie. Kwestia, ile teraz może wypracować, no nie wiem, poprzez wynajem pomieszczeń innych historii, to nie wiem, czy jedną parę jest w stanie zrobić, wyposażyć się w jednego roku, no. To tak mniej więcej wydawa, a co do godzin na przykład, jeżeli były zajęcia kiedyś, były gimnastyki korekcyjne, no to były, ponieważ były godziny do dyspozycji dyrektora, które przeznaczono na gimnastykę korekcyjną. No i tak to wyglądało. No. Każda klasa miała przykładowo po 2 godziny, szukało się wtedy nauczyciela, no, żeby miał kwalifikację, znaczy zachęcało nauczyciela, żeby uczył gimnastyki korekcyjnie. Teraz nauczyciele wymówi jest taki, że powinni mieć kwalifikację, czyli poszli, zrobili studia na tym, jakieś podyplomowe czy kursy kwalifikacyjne, no, ale odeszło się od tego i to zaczyna się, tu jest pogrzebany, no, bo my nie dysponujemy taką bazą, na przykład, czy to wpływamy, czy na tym czy jednej szkoły, żeby akurat takie zajęcia stosować. No, wypadałoby zrobić faktycznie, tak jak pan Marian kiedyś się podjął takiego przeciwieństwa, zrobić badania faktycznie w ciągu 2 miesięcy dzieci, czy 3 miesięcy, nie wiem, ile to trwało. Wtedy stajemy przed faktem i wtedy podejmujemy decyzję. Naprawdę. Ile osób faktycznie jest zagrożonych. To jest najbardziej wiarygodne i wtedy jest wiarygodne i przygotowujące dla wszystkich radnych.
Panie Piotrze, takie badania były tylko, ale to tylko dla klas pierwszych. I mamy tutaj dane, że przebadano 354 osoby, z tego tylko 54 w miarę zdrowia. Wszystko wady.
No to dlatego.
Chciałam powiedzieć, że gimnastyka korekcyjna dla mnie osobiście w szkole 1 godzina, bo teraz tak prowadzę w każdym oddziale, mamy gimnastykę korekcyjną u nas, 1 godzina w grupie powiedzmy 10-12 osób. Przy jednym sprzęcie to jest kropla w morzu, dokładnie. Ja bym tu poszła, to że są takie wyniki, no są lepsze, nie będą, mogą być jeszcze gorsze. Ale co możemy zrobić? Jeżeli dzieciak siedzi w szkole, tak, powiedzmy 45 minut, znaczy będzie do ławki, znaczy pani na to 40 minut, to czy pani na zwróci mu uwagę, siądź prosto i tak dalej, bo tak nauczanie porządkowe widziałam, tak pracuje. Problem jest i dalej, że idąc do domu, temu dziecku nie zwróci na to uwagi, ja bym poszła w tym kierunku. Czegoś takiego mamy, czy radzi, żeby to też była taka kampania, na przykład zrobić taką kampanię. Zwróć uwagę na swoje dziecko. Rodzic dla mnie coraz mniej się zajmuje dzieckiem. Jest albo zapracowana, albo jest totalna patologia. W dwóch kierunkach to poszło. I teraz ja bym poszła w takim kierunku, że ogłośmy te wyniki, jakie są, ale co rodzic może zrobić? Czyli rodzic musi zwrócić uwagę, jak dziecko nosi plecak, niedługie uszy, gdzie wisi ten plecak, dwa, jak dziecko śpi, inaczej śpi, że ma być w miarę twardy materac, dwa, dziecko przestaje się ruszać, nie tylko na drzwi, czy na korekcyjnej, tylko wyrzucać, wypędzać na dwór, tak kiedyś było, nie przed komputerem, a jak siedzi przed komputerem, to krótko, jak ma siedzieć? Jak ma siedzieć przy obiedzie? Dzieci, proszę Państwa, obserwuje na stołówce. Dziecko przychodzi, byle szybciej siada na jednej nodze pokrzywione. Pokrzywione. Jak dziecko tak siedzi sobota, niedziela, wieczorem popołudniowy w domu, szczególnie przy komputerze, jeżeli my nie mamy to w prosty sposób, bardzo prosty sposób, takiego sygnału rodziców, właśnie myślę, że tu nawet nie przed wakacje, tylko echo czeladzi, bo czasami ten rodzic weźmie tę gazetę sobota, niedziela i coś tam może przeczytać. To musi być to w sposób bardzo dostępny, napisany, to może to rodzic się tym faktem bardziej zainteresuje. Trzeba im może wskazać, że warto zapisać dziecko na pływanie, my nie mamy. Ale po prostu jak ja na przykład rozmawiam z nimi, że jednak pływanie jest najbardziej takie rozwojowe dla dziecka, powiedzmy w przedszkolu i w klasach 1-3, gdzie to dziecko jest bardziej pod kontrolą rodziców. Może w tym kierunku iść. Bo gimnastyka korekcyjna, 1 godzina to jest mało. Nie wiem, pan Marian jest tutaj fachowcem, czy się zgadza ze mną, ale ja bym zrobiła, ja tak widzę.
Proszę Państwa, ponieważ jak to się mówicie o mnie, wypadałoby, żebym ja coś powiedział. Ja osobiście uważam zupełnie inaczej. To znaczy się, lepsze mieliśmy metody walki generalnie ze skoliozą 40 lat temu, prawie 50 lat temu, niż obecnie. Dlaczego? Osobiście też przez jakiś okres czasu prowadziłem z dziećmi, które były kierowane z poradni w ramach ustawy, z kuriozami.
I ze szkoleniami, jak sami wiecie, to nie jest tak, jakby tak ktoś tam krzyknął, pichnął, czy jak pani tam zauważyła, że tam sobie podłożył jedną nóżkę pod jeden pośladek i on się tam położył do góry. Oczywiście to jest jakiś procent, jakiś czegoś i tak dalej. Jak wiadomo, skoliozy są po prostu stawieni do centralnego układu mózgowego, dają nierównomierne napięcia mięśniowe w okresie rozwoju. I co można robić? Co można robić, to po pierwsze walczyć w formie zarówno ćwiczebnej, jak i przez pływanie. Pływanie jest o tyle doskonale, że następuje odciążenie kręgosłupa i jak sami wiecie, żaden ze zwierzaków typu ani kot, ani pies, ani tam lew, ani inny nie ma skoliozy. Wszystkie zwierzęta czteropięcionowe nie mają skoliozy. I dlatego to pływanie jest takie wspaniałe dla młodzieży, ażeby te mięśnie po prostu równomiernie pracowały. Z jednej strony wyniki są. Z drugiej strony nie wszędzie te wyniki będą, dlatego że tu mówiliśmy o centralnym układzie mózgowym. Ale jeżeli wypracujemy kompensacyjną drugą skoliozę, to już uzyskamy większą stabilność kręgosłupa jako takiego, jeżeli wypracujemy. Najgorzej jest po pierwsze, żeby nam nie szła skolioza na większy kątkowa, jak również żeby w jakiś sposób się zmniejszała i po prostu, a dwa, żeby po prostu doszło do również do drugiej skoliozy wyższej, w tym momencie wyższej, która by dawała nam rekompensatę po drugiej stronie. Mój punkt widzenia jest taki. Każda rzecz jest, jeżeli się ją robi, jest dobra. Dzieci powinny ćwiczyć, nazwijmy, do zakończenia wzrostu. To, że ktoś tam uchwalił na poziomie 1, 2, 3 w szkole, a dzisiaj mówicie, że się to nie robi, to jest wielkie zło. To nie ulega wątpliwości. Po pierwsze, powinny wrócić dzieci na sale gimnastyczne na ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej. Po drugie, to, że one są raz w tygodniu na tej sali, to one są właściwie konsultacyjne. Natomiast dziecko musi pracować w domu następne minimum 5 dni. Ja, kiedy prowadziłem te zajęcia, to wyglądało nawet tak, że ja jakbym się wyręczał dziećmi w prowadzeniu zajęć. Najpierw je wyuczyłem, a później te same dzieci przez kilka razy one prowadziły częściowo te zajęcia. Ja jedynie co robiłem, się przyglądałem, choć korygowałem dzieci, które tam znajdowały się na określonych materacach. I to jest jedna sprawa, a druga sprawa również to, cośmy mówili. Pływanie, jeszcze raz pływanie. Był taki kiedyś trend, którego nie popierałem, mianowicie, że wszystko, co dotyczy po prostu kręgosłupa, to pływanie stylami po prostu klasycznymi, symetrycznymi i tak dalej. Bzdura. Po prostu rzecz polega na tym, że każdy styl asymetryczny jest stylem symetrycznym, bo jeżeli A kraulu, B kraulu, tam jedną ręką zaczyna, to za chwilę drugą kończy. Także to jest, także napięcie idzie raz z jednej strony, raz z drugiej strony i tak dalej. Także najistotniejszą jest rzeczą, ażeby ktoś się tym przejął. Ażeby w czeladzi wróciło przynajmniej te 100 dzieci na jednej, drugiej czy trzeciej sali gimnastycznej. Było na takiej zasadzie, że żeby przynajmniej to dziecko było doskonale wyuczone tych ćwiczeń, które indywidualnie tam będzie miało. Żeby w domu robiąc nie robiło źle. Żeby to, co w domu powtarza, żeby to było jakoś, że mówi, na pokaz, tak jakby na scenę, choćby jak aktor, żeby pokazał wszystkim tam, jakby na turnieju gimnastycznym, czy jakimś tam innym. Także to wymaga większej wnikliwości, niż się wydaje. Do czego panie wróciły? Mianowicie w tym tekście, które państwo przedstawili nam. No co mi z tego, że ktoś przebadał to wszystko. Nie potrzeba wcale uczonych. Państwo to widzą na co dzień we własnych szkołach. Państwo są wysoko wykształconymi, dyplomowanymi nauczycielami. Państwo to widzą. Rzecz jest w tym, żebyśmy po prostu wprowadzili zajęcia, które pozwolą nam zmniejszać po prostu ilość dzieci, szczególnie ze skoliozami, bo ich jest właściwie najwięcej. Zwiększone lordozy, zwiększone kifozy, zwiększone to jest to w sumie mniej, natomiast te skoliozy to one mimo wszystko są o tyle, mówiąc bardzo takim brzydkim językiem, bandyckie, że one jednak wychodzą z centralnego układu i na ten centralny układ za bardzo nie mamy wpływu. W okresie, kiedy dziecko rośnie, staramy się i powinniśmy pomagać temu dziecku. Ale to musi być systematyczne i to nie na takiej zasadzie, jak tu przed chwilą pani powiedziała, że było 1, 2, 3. A dalej, to jest tak, kiedyś się śmiali, że ja wtedy kiedyś tam zadawałem pytanie, że jeżeli jest tam mops czy jakiś inny i wydają po prostu obiady przez 6 dni w tygodniu, to pytałem się, ile ma tydzień, podobno 7, gdzie dziecko je wtedy w 7 dniu ten obiad, jeżeli jest w rodzinie patologicznej czy innej. To jest dla mnie niedopuszczalne. Z tym po prostu dalej będę, o tym będę dalej mówił. Dlaczego? Dlatego będę mówił, że ja kiedyś pracując w Zjednoczonym Królestwie, mając swoich pacjentów, prowadząc właśnie rehabilitację, jak również bywając u pacjentów indywidualnie, do których tam taki właśnie mops przywoził obiad, to proszę Państwa, powiem Wam, że można było zegarki regulować. Kiedyś to mówiło się w Polsce, że zegarki się regulowały przed wojną, jak jechał polski pociąg, maszyniści takie mieli dokładny czas. Także szereg rzeczy, wydaje mi się, trzeba poprawić, a tą sprawę po prostu tych po prostu odchyleń od normy, jakie są u dzieci, wydaje mi się, że chciałbym, żeby pani burmistrz nam zaproponowała po prostu, żeby się można było tym zająć, to znaczy się, jak pani to widzi, dlatego że radni to widzą potrzebę i jest kwestia, żeby tą potrzebę zacząć rozwiązywać. W związku z tym
jeżeli mówimy o pieniądzach, czy przemyśleniu pieniędzy, czy innych sprawach, czy inne są może mniej potrzebne, może inaczej. Także wydaje mi się, że chciałbym, ażeby Pani była łaskawa, nim przyjmiemy ten określony program za chwilę, żeby po prostu, żebyście Państwo byli przygotowani i na tam kolejnych naszych komisjach spróbowali pewne rzeczy nam zaproponować, żebyśmy szli w kierunku czegoś lepszego. Ja tam jeszcze przeglądając materiały, które one się tam pokażą, na Komisji Edukacji, ale to są również no akurat tak się układa, że praktycznie z jednej strony jesteśmy, a z drugiej strony no, generalnie Państwo doskonale pewne rzeczy zdają. Tam Państwo przekazują w tekście, że na sali gimnastycznej w zespole szkół numer 1, ta druga sala ma tam swoje 15 lat, 14-15 z 2000 roku ten park jest. Ponieważ bywałem tam na różnych imprezach i rodzice i dziadkowie zwracali się, ja ubiegłem może tam jeszcze w miesiącu październiku, może przed wyborami, ja to składałem w interpelacjach. Ja widzę, że ten problem został zauważony przez urząd i wydaje mi się, że ten parkiet w tej sali gimnastycznej, o którym mówimy, no jest po prostu, nadszedł na niego czas, dlatego że to, co mi zgłaszali rodzice i dziadkowie tamtych dzieci, że jest dużo no z parkietu takich
wychodzikach,
nie tylko, ale że jest jeszcze takie jakby ości, no drewniane takie, nie wiem, drzazgi. Także tu sądzę, że te sprawy tak by wyglądały. Proszę Państwa, czy jeszcze z innych tematów? Bardzo proszę.
Ja mam pytanie. Robię tutaj tego program Trzylatki Senior 60+. Wiem, że jest środowiskowy klub samopomocy na Piaska dla takich osób starszych. Czy nie mógłby powstać taki środowiskowy klub samopomocy też na osiedlu Nowotki? Jest to osiedle dosyć ludzi starszych. Ja nawet przyglądając to mam lokal, że tak powiem, który nie może już od dłuższego czasu przejść pod sklep na ulicy 17 Lipca, tam dawniej miała Pani Gruszyńska. Jedyny lokal nie wynajęty od dłuższego czasu, jest bardzo duży, no fakt, że wymaga remontu, ale może by coś o czymś takim pomyśleć. A jeżeli nie w tym miejscu, to na ulicy 11 listopada w podziemiu biblioteki. Tam wiem, że grupę mają AA, wynajmują też lokal. Nie musi być tutaj środowisko samopomocy czynnych codziennie, ale na przykład 3 razy w tygodniu jakoś dodać te grafiki. Ale ja mówię, jest problem z wynajmem po prostu dużych powierzchni sklepowych, bo cały czas z tym walczy na ulicy 17 Lipca. Także może w tym kierunku byśmy poszli. Na pewno by były duże poparcie dla takiego klubu, żeby zaktywizować jeszcze tych ludzi. Ja wiem, że oni chodzą między innymi, bo też by doszło do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale myślę, że klub by spełnił też taką troszkę inną rolę, tak jak na Piaskę. Także też problem do jakby przemyślenia.
Dziękuję. Bardzo proszę.
Istotnie naszym celem jest stworzenie minimum kilku klubów na terenie Czeladzi, klubów seniora, stricte klubów seniora. Chcieliśmy w tym roku skorzystać z tego programu rządowego Senior Vigor, który był dosyć tak mocno propagowany. Okazuje się, że na kluby w tym roku nie ma pieniędzy, są pieniądze dla seniorów, ale na domy. Te domy, żeby spełnić standardy, same słowo domy dla seniorów, niosą ze sobą bardzo duże skutki finansowe. to finansowanie rządowe jest niewielkie, nasz wkład własny jest o wiele większy i koszty utrzymania takich placówek są bardzo duże. Stąd też zdecydowały się władze miasta, żeby iść w stronę klubów aktywizujących, realizujących taki rodzaj rehabilitacji społecznej, utrzymujących czy lepszej kondycji fizycznej, zwłaszcza w takich seniorach tańszych. Wiele tego typu projektów tego typu zrobić. Najprawdopodobniej w tym roku pieniędzy na kluby nie będzie. Myśmy postanowili sobie, że stworzymy te kluby z niewłasnych pieniędzy, bo tylko z pieniędzy rządowych, albo z innego ministerstwa, albo z unijnych. Jeśli nam się nie uda w tym roku, na pewno to zrobimy w przyszłym roku. I jest taka koncepcja, ona się rodzi, czekamy tylko na to, żeby skorzystać z jakiegoś logicznego źródła finansowania, bo co innego jest 85% do 15%, a co innego 30% rządowych do 70%. Gminnych jeszcze w przypadku, gdy standardy są o wiele wyższe. Także na pewno takich ludziów będzie co najmniej 5 na pewno.
No to fajnie. To proszę pamiętać o 7 minut.
Ja to tak samo.
Proszę Państwa, ponieważ pewne rzeczy musimy przegłosować, to tutaj mam przygotowane pewne mianowicie rzeczy tak, dotyczące tych zapomóg, o którychśmy mówili. Jesteśmy za, głosują członkowie komisji. Kto jest za tym programem, to mówimy o tych zapomogach. To jest o tych troje tych dzieci. Czyli raz, dwa, trzy. Pan się wstrzymuje. Tak, jeden momencik. Więc momencik. Głosów za trzy. Pan jest przeciw czy przeciw? Wstrzymuje się. Jeden, cztery. W czasie głosowania było cztery. Opinia pozytywna, tak. Proszę Państwa, następnie odnośnie statutu żłobkowi miejskiemu, Państwo to przeczytali?
Nie. No, tylko nastąpiła zmiana, ponieważ zakładam filię żłobka w przedszkolu numer 5, czyli na Piaskach należało w statucie zapisać, że będzie filia. Otwieramy nowe
okno. Rozumiem. Proszę, kto jest z Państwa za tym, tej uchwale? Pan Włodek, panie Włodku, raz, dwa, trzy, cztery, 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 pozytywna za, 21.04.2015. Jeżeli chodzi o to, o tę profilaktykę zdrowotną i to, co...
To może Panie Przewodniczący,
ja wiem. Do wiadomości to jest ta frakcja, mówimy o tej profilaktyce zdrowotnej, to jest do wiadomości. Sprawozdanie działalności przeciw narkomanii to jest do wiadomości. Sprawozdanie przeciwdziałania przemocy to jest do wiadomości. I sprawa przyjęcia tego do wiadomości jest sprawozdanie z profilaktyki i rozwiązań alkoholowych. Natomiast do przyjęcia jest program Przelaski Senior 60. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Cztery. Ilość członków? Cztery. W czasie głosowania? Cztery. 21.04.2015. Tak, dobrze. Proszę Państwa, została jeszcze jedna sprawa. Pani Przewodnicząca była łaskawa przekazać to na Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia. To jest, jak tutaj mamy napisane, pan Szczepan K. do przewodniczącej. Państwo otrzymali ten tekst. Czy w tym tekście Państwo chcieli zabrać głos? Proszę bardzo.
Dzisiaj
Pan Szczepan jest u nas.
To jest Pan Szczepan, tak? Pan Szczepan. No dobrze.
Mówię o piśmie 23.2005.
Tak jest, tak, to jest tak. Proszę. Pan Szczepan Krusiec, tak?
Tak.
Krusiec. Pan przyszedł posłuchać, co radni mają w tym zakresie tutaj do powiedzenia na to pismo, co pan napisał, tak? To znaczy się, co jeszcze?
Ja na końcu tego pisma zasygnalizowałem takie zdanie, które w ten sposób, że prosiłem o rozpatrzenie wszystkich pism oraz wniosków kierowanych zarówno do Rady Miasta, jak i do Burmistrza Miasta.
Ja rozumiem.
Zajęty okres?
Ja rozumiem.
Poprzedni.
Ja rozumiem, ale w porządku, nie, jak najbardziej. Znaczy myśmy otrzymali to pismo na komisję. Czy odnośnie tego pisma Państwo chcieliście zabrać głos? Nie widzę. To pozwoli. Proszę bardzo.
Ja myślę, że ja znam Pana Szczepana. Jest to mój sąsiad i ta sprawa tutaj opisana w tym ostatnim piśmie dotyczy tego konfliktu między panem a twarzą miejską.
Rozumiem.
Może niektóre...
Wieloletniego.
Może niektóre sformułowania użyte przez pana Szczepana może nie są najlepsze, ale nie widzę tutaj nic obraźliwego, żeby do
każdego się mogę odnieść.
Oczywiście. Żeby miał obrazić Straży Miejskiej. Ja myślę, że to sprawa poszła bardzo zbyt miękko. Że Straż Miejska postawiła sobie za cel i honor, żeby ukarać pana czy pana psa. Zupełnie niepotrzebnie. Powinno dojść wcześniej do spotkania, żeby ktoś starał się pogodzić obie zaśnione strony. Tutaj takiego działania nie było i uważam, że bardzo źle, że nie było. Kto jest odpowiedzialny za to, nie wiem. Bo akurat ten pierwszy, o którym mowa, to był taki czałuś, który już dokonał swojego żywota i ważyła ta psina może 6 kilo, może 7. To daje Państwu obraz, jaki to był groźny pies, który zawsze przez Pana był prowadzony na smycz.
Ja się rozumiem, że tego psa już nie ma.
Odszedł.
No i nie wiesz,
nie było.
Rozumiem. A jak dawno?
Dwa i pół roku
temu.
Tak.
Tego psa już nie ma. A w tej chwili pan pisze dalej.
Nie, ja mówię o psie w tej chwili. Ja tylko sygnalizuję jak gdyby sprawę.
Nie rozumiem.
Nie psa, tylko sprawę. Sposób załatwiania sprawy.
Nie rozumiem.
Panie przewodniczący, ja się tutaj wypowiem dwa słowa, bo między innymi tutaj słucham Państwa. I
bardzo proszę króciutko powiedzieć, o co panu chodzi.
Tak, komisja ma tytuł Sprawy socjalne, zdrowotne i bezpieczeństwa.
Mm.
Na temat bezpieczeństwa komisja nie powiedziała dzisiaj nawet odrobinkę zdania. Na temat...
Momencik, pan nie będzie mnie uczył, pana co komisja ma tutaj dzisiaj robić.
Nie, oczywiście. Ja
komisja ma określone tematy i proszę tutaj nie imputować, co komisja ma dzisiaj w sensie bezpieczeństwa robić, że ona się nazywa w nazwie.
Do tej pory.
No.
Do tego nie znam.
Proszę, także proszę mi tutaj pewne rzeczy nie imputować.
Dobrze.
No proszę zaraz.
W związku z tym sytuacja sprowadza się do prostej rzeczy. Jeżeli miasto nie stworzyło regulaminu porządku i w mieście, tylko ma zapisy w tym regulaminie, które są, bo jest taki regulamin, to te zapisy, które tam są tak skonstruowane, że można domniemywać różnych interpretacji tego zdania, to ja mówię w ten sposób. Ktoś, kto to tworzył, nie miał pojęcia, co tworzy. Daję przykład tutaj, drodzy Państwo, na taką sytuację. Tutaj jest grob nauczycieli na sali. Mówiliście Państwo o ergonomii. O ergonomii dzieci. Nie mówicie nic o ergonomii dorosłych. Nie mówicie nic o tym, tym, w jakim formie ergonomia ma być i czy jest jakikolwiek ergonomista w mieście, który miałby cokolwiek zrobić w tej materii. Nic. Dobrze. Pomijam temat. Tylko wracam to tak do tego obszaru. Proszę Państwa, 3 lata batalia w sądzie. 3 lata batalia w sądzie psa, który nie miał kagańca. Proszę zobaczyć, na terenie miasta, który pies chodzi w kagańcu. Czy jest 1, może 2, ale mój musiał mieć, bo miał 18 lat. Musiał mieć kagańc, bo strażnik Straży Miejskiej uparł się, że ma mieć kagańc. Dobrze. Teraz sytuacja, proszę Państwa, sprowadza się do tego, że na rozprawy w sądzie przyjeżdża za każdym razem radiowóz i przywozi strażników Straży Miejskiej, przyjeżdża pan komendant w stroju galowym, strażnik udekorowany jak choinka, czyli już tam nie ma co powiesić. Ja zaproponowałem tu Państwu, do pana burmistrza napisałem, do pani burmistrz napisałem, że wyposażmy komendanta w kordziki, a strażników rapiery, żeby mieli jeszcze dodatkowe ochotowe. Chodzi mi o to, że przychodzi strażnik Straży Miejskiej na rozprawę w charakterze świadka, przychodzi w pełnym uzbrojeniu w środki przymusu bezpośredniego, mimo że on mnie nie konwojuje. Bo mnie nie potrzeba konwojować, bo ja przyszedłem jako oskarżony na salę rozpraw i wszedłem na salę rozpraw jako osoba, która jest oskarżona o coś. Ale mnie nie konwojuje ten strażnik. A on przychodzi w pełnym rysunku bojowym. I teraz ja się pytam sędziego w sposób logiczny. Pytam się, dlaczego nie pozostawił środków przymusu bezpośredniego w depozycie sądowym. Bo mamy takie uzgodnienia między sądem a Starym Miejską, że może wchodzić na salę rozpraw uzbrojony. To co? Ja na salę rozpraw jakąś krzywdę miałem temu strażnikowi zrobić, że on przyszedł taki uzbrojony? Po co on przyszedł uzbrojony? Dlaczego on nie zachowuje się jak normalny świadek, każdy, który jest świadkiem w sprawie? Dlaczego? Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na taką sytuację. Ja tutaj użyłem kilku sformułowań, które tutaj pan radny Korsoń powiedział w ten sposób, że są niewłaściwe.
Nie, może nie najszczęśliwsze, no?
Dobrze, przyznaję, są niewłaściwe. To jest celowe wykpienie. To jest celowe wykpienie z mojej strony funkcjonariuszy, którzy przykładowo do mnie przychodzi funkcjonariusz nad podwórką. Nie było mnie w domu wtedy, bo bym dała, to bym załatwił inaczej. Po prostu by nie wszedł na to podwórko. Do czego zmierzam? Przychodzi na podwórko i pyta mojej żony, dlaczego spala w piecu centralnego ogrzewania pety i gumę. Moja żona mówi, proszę pana, my mamy od lat instalację gazową i palimy, nie mamy pieca węglowego, palimy gazowo. Mamy walianta i palimy gazem, ale pali pani gumę i będzie obwąchiwał mi pies. I przyszedł obwąchiwać pies. Jak ja mam takiego strażnika nazwać, jak mnie obwąchiwać piesa, kiedy on nie ma przyrządu, nie zna się na tym, nie umie pomierzyć i obwąchuje mi pies gazowy. Ludzie, przecież to są kpiny. A mówiąc szczerze, to proszę zobaczyć, jak wygląda temat niskiej emisji na terenie instalacji.
Dobrze, proszę pana, momencik, bo ja właściwie nie rozumiem, o co panu chodzi.
Dobrze.
Może tak, pan mówi, że pańskiego psa nie ma w tej chwili już prawie 3 lata, a pan dalej mówi o tym psie, o tym sądzie, próbuje pan w jakiś sposób mówić o tej straży miejskiej, że są powieszani jak choinki, że ktoś przychodzi w mundurze galowym do sądu i tak dalej, że radiowozem przyjeżdżają. Powiem szczerze, że na chwilę obecną to ja zupełnie nie wiem, o co panu do końca chodzi. To jest pierwsze. Po drugie, irytują mnie rzeczy, które są napisane, to znaczy się, które pan tu pisze na temat strażników miejskich. Hycel, obwąchiwacz, śpioł łąkowy, dokumentalista, jakiś handel skrawowy i tak dalej. Kto pana upoważnił, żeby Pan w ten sposób obrażał ludzi. Kto Pana... Nie, teraz ja rozmawiam z Panem, a Pan
ja
za chwileczkę będzie, ale oczywiście. Jak najbardziej, oczywiście. Proszę Pana, czy Pan się kiedyś zastanowił, że każdy człowiek pracujący to jest czyjś syn, czyjś ojciec, czyjś brat, czyjś mąż? Dlatego ja pytam, kto Panu w jakiś sposób pozwolił, bądź też, może to jest złe określenie, kto Panu dał taki placet, że Pan może w ten sposób obrażać innych ludzi? Sprawa tutaj nawet jeszcze widzę na końcu. Tu się nawet podśmiewali ktoś ze mnie. Jak może w tych sprawach zabrać głos na sesji rady ten radny, który wiele kadencji trudni się wyłącznie problematyką pielgrzymek, pieszych, pola, łąki, lasy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Pana, mnie na poszczególne kadencje wybierają ludzie tego miasta. Pan może być jednym z nich. Pan ma tylko jeden głos, tak jak ja. A ponieważ ja tutaj jestem, w tym mieście, jako radny, kiedy zaczynałem od 1968 roku, i jak Pan Bóg pozwoli, dożyję końca kadencji, to będę miał 50 lat jako radny. Nie we wszystkich radach byłem jako radny, bo były inne uwarunkowania, to znaczy się byli radni spoza rady, którzy byli na tych samych warunkach co radni, i w takich radach bywałem jako ekspert. I proszę Pana, pytam się, kto Panu dał taki placet, pisząc ten tekst o mnie? Co Pan na mój temat jest w stanie powiedzieć? Tak? To bardzo się cieszę.
Czy to Pana Przewodniczącego, że nie zna mnie, a ja Pana znam?
No i bardzo dobrze. No generalnie to mnie dość w tym mieście ludzie znają mnie tylko. Rozumiem. Tak, tylko że ja Panu nie ubliżam, a Pan stara się ubliżać wszystkim.
Tak.
Więc dlatego pytam się, na jakiej zasadzie, skoro nikt Panu nie ubliża, na jakiej zasadzie Pan chce obrażać innych, Pan chce ubliżać? Kto Panu takie prawo
Panie Przewodniczący, ja na każde słowo, które tam jest zapisane, mam argument, który Panu udowodni, że mam rację. Proszę Pana, jeżeli ja jadę na rowerze, bo ćwiczę w tej chwili, bo mam problemy z nogami i ćwiczę na rowerze, i jadę w miejscach, gdzie mamy miejsca i placy inwestycyjne, czyli to są tereny inwestycyjne, które są pod M1. I do czego zmierzam? Jadę z duchu ulicy Czelarskiej. Tylko jadę tą drogą nową, która tam jest nieeksploatowana, nieużytkowana. I zastaję tam ludzi, którzy śpią w radiowozie. I obawiam się, bo ich obudziłem, żeby mi nie nakopali, żeby mi nie pobili, żeby mi nie zrobili krzywdy. To jak ja mam takich ludzi nazwać, którzy w czasie pracy służbowej śpią tam w radiowozie? Jeżeli ja pytam straży miejskiej, koło mojego domu, proszę mi okazać legitymację. Proszę mi okazać legitymację, że Pan jest strażnikiem, bo chcę wiedzieć Pańskie imię i nazwisko. A on mówi, moja legitymacja to radiowóz i pokazuje mi palcem. Proszę Pana, jak ja mam takiego człowieka nazwać?
Nie, proszę Pana, jeżeli nawet ktoś Pana obraził, bo jeszcze rozumiem, że Bóg Pana obrazi takimi czy innymi słowami. Od tego tych strażników są przełożeni. Od tego jest po prostu wiceburmistrz, jest burmistrz miasta, do których można to wszystko zgłosić. Natomiast dla mnie, jak tu się mówi, Pan chce tym swoim po prostu językiem, tym po prostu takim brukowym językiem obrażających innych, Pan chce stanowić prawo. Na to ja osobiście się nie zgadzam i proszę Pana, i na tym całą sprawę kończę, dlatego że nie zezwalam, ażeby Pan obrażał tu wszystkich w tym urzędzie, w tej straży miejskiej, w tych radnych, o których Pan tutaj
pisze. Panie przewodniczący, to można...
No ale chwileczkę.
Niech Pan z was historii.
Ale przecież ja Panu dobrze, ja Panu powiem.
No bo Pan mamy kolejną...
No wiem, o tym to ja wiem.
Pan też jest jej członkiem.
Jestem, to i zaraz dlatego pójdziemy.
Pan wróci swoją
wypowiedź. No wiem, no dlatego w tej chwili...
jakości, a nie w długości.
Nie, ale proszę Pana, to ja jestem przewodniczący tej komisji i tak powiedziałem, że ja Panu powiem, że Pan będzie mówił, bo tak żeśmy się umówili, za chwileczkę będzie tutaj. Ja, Panie Krusiec, ponieważ ja nie pamiętałem, to były sprawy już z różnych kadencji, to się z Panem, nie pamiętałem nazwiska. Ja osobiście życzę Panu, żeby Pan miał więcej uśmiechu, więcej radości, więcej przyjemności w stosunku do ludzi w tym mieście. Żeby Pan nie obrażał innych. Bo to, co Panu powiedział na początku, to są czyjeś dzieci, to są czyjeś mężowie, to są czyjeś rodzice i tak dalej, i tak dalej. Tego Panu życzę. I nie chciałbym, żeby Pan po raz który, trzeci, czwarty i tak dalej takie pismo jeszcze kierował do nas. To jest moje prywatne zdanie. Pan chciał powiedzieć? Tak. Proszę bardzo.
Ja tak króciutko posłucham.
Ale oczywiście.
Panie przewodniczący, panie Szczepanie, źle się stało.
Tak.
Bo ten problem powinien zostać wychwycony znacznie wcześniej. I na pewno nie mediatorem w tym sporze nie mógł być między strażnikiem miejskim, a panem Szczepanem, komendant straży miejskiej, bo to jest rzecznik sprawy w zasadzie, przełożony tego strażnika. Uważam, że powinien mediować ktoś z władz miasta. I to było typowe zdanie rady, które powinno pan wiceburmistrz, burmistrz powinien poprosić jedną stronę, drugą stronę. I panowie, spróbujmy się dogadać. Czy pan też jest takiego samego zdania?
Wydaje mi się, że pan powiedział całe klucz, całe sedno. Pan powiedział całe sedno.
Całej sprawy by nie było.
I nie byłoby obrażania, nie byłoby próby nakierowania pism, nie byłoby za przeproszenie, mówiąc sztukowego plucia.
Wie pan co, te słowa chycel obłogiwacz, to nie są powszechnie używane za jakieś obraźliwe.
Proszę pana, może dla pana nie.
Nie.
Może dla pana nie. Ja się tu nie będę sprzeczał. Dla mnie nie. Dla mnie osobiście mówienie o innych ludziach w ten sposób jest niedopuszczalny. Pan pozwoli, że się, jak się mówi, rozstaniemy swoimi po prostu zdaniami.
Żeby po jednym piśmie była od razu próba mediacji ze strony...
Osobiście uważam, że pan powiedział całego, że sprawa zaszła tak, że weszły w sądy, weszły to wszystko i tak dalej. Ale proszę pana, no niestety nie mam na to większego znaczenia. Natomiast jest mi osobiście bardzo przykro, że taki tekst przez takiego człowieka w takim trybie i w takich wyrazach, takich tymi jest skierowany tutaj do mnie.
Panie przewodniczący, jeszcze jedno zdanie.
Proszę.
Ja pozwoliłem sobie pójść do pani burmistrz Malowej po zakończeniu spraw w sądzie i w pewien sposób podziękować za usytuowanie mnie przez 3 lata sąda. Poprosiłem ją, przeprosiłem ją za to, że musiała angażować strażników, komendantów, którzy na każdej sprawie, że musiała angażować do sądu tych ludzi i musieli w czasie godzin pracy uczestniczyć w takich sprawach. Nie, tu nie rozumiem. No ale dobrze.
Trudno.
Dziękuję państwu. Proszę.
Panie Szczepanie, czy w dalszym ciągu pan zamierza rościć jakieś pretensje, czy nas obwiniać za to, że tak, czy chce pan oddać jakieś
panie dyrektorze, ja tu przyszedłem celowo, bo byłem w pewnym sensie zaproszony na tą komisję. Przyszedłem tutaj wysnywać. Już pan przewodniczący był uprzejmy powiedzieć, że nie będę mu dyktował niczego, bo ma rację, ja mu nie mam prawa dyktować. Tylko teraz jest taka prosta sprawa, panie dyrektorze. Pan przewodniczący sam używa w stosunku do mnie
sformułowań, które każdy powinny paść tu na tej sali, a używa. I do czego pytam? Ja nie mam pretensji do pana przewodniczącego, że jest w stosunku do mnie nie fair. A to jest nie fair.
Ale ja uważam, że trzeba było to zostawić tak, jak jest i...
To nie można zostawić.
No ale co pan będzie teraz? No, będziemy chodzić jak żra do czapli?
Nie, tylko do tego zmierzam, że sytuacja jest prosta. Tutaj jest naprawdę prosta sprawa. W tej chwili przeczytałem informację według relacji, że miasto zamierza współpracować z armią Celazji, będzie współpracować z policją. Uważam to za dobre, ale to nie jest nowe. To jest stare. Już taka rzecz była. I mówiąc szczerze, dobrze by było, żeby się ktoś w końcu bezpieczeństwem zajął, bo przecież mówiąc szczerze, Straż Miejska jest powołana do bezpieczeństwa i porządku. Nie robi ani jednego, ani drugiego.
Wszystko dziękuję. Jeszcze pani Incia. Jedno zdanie, króciutkie, proszę. Bardzo proszę, tak.
Mamy czas, panie przewodniczący.
Bo nas jest dużo z tej komisji na
no, tutaj mamy zwłaszcza
większość. Tak jest, tak. Dziękuję panu bardzo.
Chciałam sobie przyjść tutaj dzisiaj usilnie. Nie jestem tematyczną uchnęłą, to jest dużo sprawdzić, jak państwo taką komisja społeczna i też bezpieczeństwa, ale rozmawiam z panem przewodniczącym w sprawie takiego tematu. Bezpieczeństwo mieszkańców, żeby podjąć jako komisja taki temat. Ja wysłuchałam na ostatniej sesji 26 marca, otrzymałam oczywiście od razu odpowiedź, jestem i od odpowiedzi zadowolona. Jestem zadowolona też z pracy Straży Miejskiej i Policji. O co się rozchodzi króciutko? Ulica 17 Lipca pod przejazdem, ludzie, którzy tam notorycznie piją, mówili mi też, że ci ludzie ćpają, gdzieś tam błąkają, nie wiadomo co, pod klatkami. Tam są takie przejazdy, ci mieszkańcy, nie wiem, tutaj pani czy znają ten teren, pod tymi przejazdami jest bardzo niebezpiecznie. Straż Miejska mi odpowiedziała, że od jakiegoś tam terminu dali 141 i razy interweniowali. Policja tak samo, że się wszystkie siły w miarę możliwości. Radiobus teraz od 2 tygodni, ja widzę wreszcie radiobus, widzę Straż Miejską, jest wszystko niby okej. Przy czym pytanie takie brzmi i też właśnie komisja chce bezpieczeństwo tym zainteresować. Bo byłam świadkiem, gdzie dostaje mandat osoba młoda, pijana, pijąca na boisku szkolnym. Wychodzą z tego boiska, ten mandacik idzie do kosza. Ludzie mi też o tym mówią, że jeżeli my byśmy tu wszyscy pili wino, piwo przy sklepie, dostalibyśmy mandat, weźliby nam na pensję, musielibyśmy ten mandat zapłacić. Ci ludzie, którzy utrzymuje ich moc, nie płacą, że mają dodatki mieszkaniowe, dodatki do obiadu, wszystko, nie pracują i tak dalej. To dla mnie powinni przynajmniej wokół swojego podwórka zbierać śmieci, zamiatać i sprzątać. To jest, nie, już wiem, że to jest niemożliwe. To oni nie płacą tych mandatów. I teraz pytanie, wyegzekwowanie tego, co zrobić z tym, bo widzą to mieszkańcy Czeladzi, po rozmowie z panem nadzorującym Straż Miejską, z panem komendantem, on też mówi, że no czasami no, dają im mandat, ale czy oni to płacą, czy nie płacą. Do czego zmierzam? To jest jeden aspekt tej sprawy. Drugi aspekt, to starajmy się jako komisja, właśnie ta społeczna bezpieczeństwa, wspólnie z policją, ze Strażą Miejską, być może takie gdzieś już jest, tworzyć mapę miejsc bardzo niebezpiecznych. Bo są takie miejsca, to wiem, że jest ulica Szpitalna przy tak zwanym sklepie u Hitlera, tak mówią, potocznie, tak? To są te przejazdy na 17 lipca, to jest gdzieś tam jakieś miejsca na Piaskach. Spróbujmy, ja wiem, że nie w tym roku nam się nie uda, ale może w budżet na przyszły rok wpisać być może gdzieś tam w tych miejscach założenie monitoringu. Na przykład pod takimi przejazdami. Nie wiem, to rzucam jak gdyby temat. Nie wiem, ile to może kosztować, jesteśmy to w stanie zrobić, ale chciałabym tą tematyką takiego bezpieczeństwa zainteresować komisję, jeżeli może gdzieś to wpisać w następną tematykę.
Panie Ewo, jeśli pani pozwoli, będę mówił krótkimi zdaniami. Mój czas. Teraz przez 3 miesiące komisja społeczna zajmowała się generalnie sprawami bezpieczeństwa, ponieważ oczekiwałem na sprawę przekształceń szpitala i tak dalej, i tak dalej. To myśmy tutaj mieli przez 1,5 godziny raz, drugi, trzeci. Mieliśmy komendanta Straży Miejskiej, mieliśmy komendanta Policji, mówiliśmy na temat różnych spraw dotyczących bezpieczeństwa, które przez te trzy komisje sukcesywnie. Wie pani, czego ja najbardziej żałuję? Nie wie pani. Ja pani powiem. Tego, że pani przestała być w tej komisji. Pani była wielką damą, jest i taką pani zostanie. I ja powiem szczerze, że pani zbyt wchodzi wnikliwie w określone tematy właśnie dotyczące takich spraw bezpieczeństwa i innych. Ale no cóż, ja nikogo, jak to się mówi, do tej komisji ciągnąć. Ja, znaczy, była pani, kiedyś mi przecież odmowałem, to kiedyś, tak, ale no, więc dlatego mówię, że zbyt cenną osobą pani była dla mnie w tej komisji i sądziłem, że będzie. Ta komisja nasza troszeczkę taka, jak to się mówi, ilościowo biedna jest, bo są komisje, że wszyscy chcą tam być w tej komisji po 10 osób i tak dalej. Natomiast tutaj są sprawy dużej wagi i ta komisja, jak to się mówi, mała komisja, bierze to na siebie.
Ja od razu muszę przeprosić, no, że nie byłam na poprzednich komisjach, bo ale ze względu na pracę nie dostałam zwolnienia, a dzisiaj jestem, bo byłem w egzaminie gimnazjalnym. No, mogę się pozwolić przyjść do państwa. Jeżeli jest na wierzchni, mówili tak, że no taka moja prośba.
Nie, nie, ale oczywiście jak najbardziej. Ja, dlatego tylko ja osobiście ubolewam, że pani nie jest z nami w sensie jako komisja. O,
panie przewodniczący, będziemy pana wspierać.
Ja się zdaję sprawę. Ja się zdaję. Nie. Wie pan, co jest rzecz, jaka jest rzecz podstawowa? Podstawowa jest rzecz taka, że jednak w momencie, jak się jest w tej komisji, to obligatoryjnie pewne rzeczy zbierać przez miesiąc. Tak, państwo zbierają dotyczące, a to tu drzewy, ci cinki, a tu gdzieś tam zalania, a tu gdzieś obligatoryjnie starają się. Natomiast jest mi niezmiernie miło, że państwo przyszli, że państwo są, że państwo zabierają głos i tak dalej. Tylko jeszcze raz mówię, no my tutaj jesteśmy taką, za przeproszeniem, jak to się mówi, mała komisja, znaczy mało ilościowo, ale taka dosyć. No. No. Dziękuję państwu bardzo za przybycie. Jesteśmy opóźnieni, ale gros nas jest na następnej. No, 5 minut tej przerwy, choćby nie wiadomo, kto tu przyszedł.
Panie Marianie, tu jest czterech tamtej komisji.
O, tak jest.